zastałem profesora Einsteina.
Tak, profesor jest w domu.
Jestem studentem fizyki z Polski i chciałbym się zobaczyć z profesorem. Czy może mnie przyjąć?
Oczywiście, niech pan przyjedzie.
Był 1920 rok, Berlin. Student, Żyd z Krakowa, Leopold Infeld, włożył najlepszą marynarkę. Szybko wypastował czarne lakierki. Nie spodziewał się, że zostanie dopuszczony do profesora Alberta Einsteina. Infeld był już po 4 latach studiowania fizyki u profesora Nathansona na Uniwersytecie Jagiellońskim. By uniknąć wcielenia do wojska, w 1920 roku pojechał kontynuować studia do Berlina.
I spędził semestr na Uniwersytecie Berlińskim, na który ostatecznie się nie zapisał, bo okazało się, że jako polski Żyd nie jest specjalnie w Berlinie mile widziany.
Infeld musiał mieć w sobie jakąś taką wiarę.
On miał oczywiście listy polecające być może z Krakowa od profesora Nathansona i wielkie umiejętności już wówczas. Musiał zainteresować oczywiście swoją osobą Einsteina, ale też pewność siebie, która z niego emanowała, że odważył się na taki krok. No być może to nie było obarczone to zbyt dużym ryzykiem. Być może Einstein by po prostu powiedział, że no, nie może rozmawiać, jest zajęty i on by to zrozumiał jako młody chłopak, 20-letni. Ale Einstein był dosyć nietusinkową postacią, że tego młodziana z Polski przyjął, podjął herbatą i takie pismo polecające na pisał.
Infeld we wspomnieniach zapisał.
Pani Einstein zaprosiła mnie do małego pokoju pełnego ciężkich mebli.
Niech pan poczeka. Mąż rozmawia z chińskim ministrem oświaty.
Wreszcie Einstein otworzył drzwi. Miał na sobie czarny żakiet i spodnie w paski, u których brakowało najważniejszego guzika. To był pierwszy przyjazny uśmiech, z jakim spotkałem się od czasu przyjazdu do Berlina.
Już był wielkim uczonym. To już było po jego największych odkryciach dotyczących teorii względności.
Protekcja na niewiele się zdała. Infeld chodził na wykłady Maxa Plancka, ale jako wolny słuchacz. Na listę studentów nie został wpisany. Wrócił do Krakowa i napisał pracę doktorską. Został doktorem fizyki teoretycznej w wieku 24 lat.
I tutaj zaczynają się schody, ponieważ młody uczony po doktoracie nie może znaleźć w Polsce zatrudnienia. Fizyka teoretyczna wówczas to jest Kraków i profesor Nathanson, to jest Lwów, być może Wilno, Poznański Uniwersytet dopiero się tworzy, tych ośrodków nie ma zbyt wiele i nie ma dla niego miejsca po prostu. No nieco sfrustrowany Infeld i ma się różnych zajęć. I tutaj właśnie pojawia się bardzo ważny wątek wielkopolski, czyli Konin.
Damian Kruczkowski, regionalista z Konina. Jesteśmy przed Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie.
Najstarszy budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego to było dawne gimnazjum żydowskie. Kierownikiem tego gimnazjum był Leopold Infeld. Od 22 roku, zdaje się, do 25 chyba, czy 4. Nie był długo, dlatego że jak sam pisze w swoich wspomnieniach, no jednak już wtedy dla niego, ambitnego naukowca, młodego, inteligentnego, 20-paroletniego człowieka, to miasto nie niosło zbyt wielu możliwości ani perspektyw na jakąś wielką karierę. Tym bardziej, że społeczność żydowska wtedy zaczęła drastycznie spadać, jej liczebność zaczęła spadać, bo to były lata 20-lecia międzywojennego, z różnych powodów Żydzi wyjeżdżali. Przede wszystkim też kryzys gospodarczy, który się zbliżał wielkimi krokami, powodował, że jednak szukali lepszego miejsca dla siebie poza granicami Polski nawet.
W roku 1922 na jesieni można było do Konina dojechać kolejką. Ale jakaż to była kolej? Lokalnie pomiędzy Kutnem a Strzałkowem pociągi sunęły z prędkością 20-30 km na godzinę. Pociąg łączący Warszawę z Poznaniem będzie kiedyś, gdy tory się ułożą.
Infeld nie miał łatwego życia w Koninie. Od kuratora oświaty w Łodzi usłyszał, że 20-parolatek nadaje się raczej do operetki niż do kierowania szkołą.
I miał nadzieję, że uda mu się z tego gimnazjum, jak sam pisze, zrobić wielką szkołę, która będzie znana w kraju, a absolwenci będą wyruszać w świat. Przykre jest to, że niestety też jak sam opisuje, kiedy powrócił do Konina raz po 10 latach, zdaje się, od bytności, później w roku 63 i pytał o swoich absolwentów, to najczęściej słyszał, że, no, albo o uczniów, to najczęściej słyszał właśnie, że zginął.
W swoich wspomnieniach z czasów kierowania placówką w Koninie młody doktor Infeld narzeka na niskie pensje nauczycieli.
Dla wywalczenia jakich takich warunków nauczycielstwo musiało uciekać się do strajku. Pensje na zajutrz po ich wypłaceniu miały już mniejszą wartość.
Pisał, że w Koninie w tym czasie nie było kanalizacji. Nocą szedł do Wychodka.
Ze świecą w ręku i z rozpaczą w sercu.
Jest sfrustrowany, bo ma gigantyczne ambicje. Zdaje sobie sprawę, że jest być może powołany do rzeczy większych i w tym Koninie się trochę męczy. Stara się z niego wyrwać. Ostatecznie wyrywa się z niego w 24 roku, wierzy do Warszawy, uczy w gimnazjach warszawskich. po czym szansa dla niego staje otworem na początku lat 30., kiedy okazuje się, że uzyskuje asystenturę na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.
W czasie pobytu w Lipsku Infeld pisze dwie prace, które są początkiem jego światowej kariery. Dzięki stypendium Fundacji Rockefellera jedzie na 2 lata do Cambridge. Pracuje z Bornem. Powstaje teoria Borna-Infelda, której do dziś uczą się fizycy na całym świecie.
Wraca do Polski i w 1936 roku okazuje się, że nie dostanie stanowiska profesora w Wilnie.
Sfrustrowany pisze do Einsteina. Einstein odpisuje.
Zapraszam pana do Princeton.
Spotykają się codziennie, pracują nad teorią ruchu, dzień i noc. Ustalenia Einsteina i Infelda nadal obowiązują fizyków.
Gdy w roku 1905 Einstein sformułował swą szczególną teorię względności, jego nazwisko było w świecie nauki nieznane. Nigdy nie studiował fizyki na żadnym uniwersytecie, nie był związany z żadną słynną szkołą fizyki. Powiedział mi raz Einstein, do 30 roku życia nie widziałem prawdziwego fizyka teoretyka. Miałem wówczas ogromną ochotę zapytać, czy nigdy nie przyglądał się w lusterku.
Niestety po roku 1937 kończy się stypendium Infelda. Trudno nam dziś zrozumieć przyczyny, dla których władze Princeton nie zatrzymały genialnego polskiego uczonego.
I Infeld w 1937 roku wpadł na pomysł, że skoro nie ma stypendium, to może wspólnie z Einsteinem napisaliby książkę, popularną książkę, za sprawą której no, mógłby on uzyskać honorarium pozwalające przeżyć mu kolejny rok w Princeton i pracować nad teorią ruchu razem z Einsteinem. Einstein na to przystał, ba, zrzekł się swojego honorarium na rzecz Infelda.
Gdyśmy ów plan dyskutowali po raz pierwszy, Einstein był chory.
Proszę wybaczyć. Mój mąż zwykł leżeć w łóżku bez piżamy i bez koszuli.
Egzemplarz Don Quixota spoczywał na nocnym stoliku. Czytał go wielokrotnie, dla wypoczynku.
Przepięknie wydana edytorsko książka Ewolucja fizyki staje się bestsellerem. Fizyka trafia pod strzechy. W 1938 roku przychodzi propozycja samodzielnej profesury na Uniwersytecie w Toronto. Infeld wyjeżdża do Kanady na 12 lat. W czasie wojny jest związany z projektem kanadyjskiego radaru. Pod koniec wojny zaczyna opowiadać się po stronie rządu lubelskiego.
Był twórcą Towarzystwa Przyjaźni Kanadyjsko-Radzieckiej, bardzo zaangażowanym, kiedy w pewnym momencie w Kanadzie wybuchła afera związana z upoddaniem się szyfranta z ambasady radzieckiej w Kanadzie, który ujawnił 16 nazwisk bliskich współpracowników tej ambasady, uczonych, którzy być może dostarczali jakieś tajemnice radzieckiemu wywiadowi. On staje w obronie tych uczonych. Zrywa wówczas też współpracę z profesorem Haleckim, wybitnym historykiem, który tworzył Akademię Polskich Uczonych na Wygnaniu. Wyraźnie opowiada się po tej stronie, nazwijmy to, komunistycznej Polski, która się tutaj w Europie kształtuje.
Wróciłem do Polski. Czułem się w kraju jak na huśtawce wznoszącej mnie to w górę, to znowu w dół. W Kanadzie nikt nie wiedział, że jestem w Polsce. Pozostawiłem adres londyński, także listy przesyłano mi później z Londynu do kraju.
Sprawa wyjazdu Infelda do komunistycznej Polski stała się jednak bardzo głośna w Kanadzie. Koledzy przysyłali z Toronto gazety. Tytuły grzmiały.
Czy profesor Infeld znał tajemnicę kanadyjskiego programu jądrowego?
Infeld twierdzi, że nie ma nic wspólnego z pracami nad bombą atomową. Co ciekawe, po tym jak Amerykanie zrzucili bomby na Hiroshimę i Nagasaki, był dyżurnym ekspertem w telewizji kanadyjskiej. Tłumaczył milionom telewidzów, na czym polega reakcja jądrowa.
On nie do końca rozumie, co w Polsce tak naprawdę się wydarzyło. To chyba jest, mimo że jest wielkim uczonym, to jego naiwność tutaj pod tym względem bierze górę. On oczywiście jako polski Żyd, który uniknął Holokaustu, wyjeżdżając z Polski w 1936 roku, no, raczej też nie był nigdy bliski tym tradycjom konserwatywnym, więc bliżej mu było do czegoś, co w tej książce nazywa tym nurtem postępowym, no, komunizującym tak czy inaczej, więc to zbliżenie tak czy inaczej staje się faktem.
My oczywiście szanujemy pana dorobek i może pan wyjeżdżać, gdzie pan chce. Ale proszę pamiętać, że za granicą czyhają agenci obcych mocarstw, którzy będą pana przekonywać do takich czy innych rzeczy. Czy pan mnie rozumie?
W książce Szkice z przeszłości Leopold Infeld pisze, jak to jedna z jego studentek nie została przyjęta na aspiranturę, bo chodziła do kościoła. Zagroził, że jeśli decyzja nie zostanie zmieniona, zrezygnuje ze stanowiska. Władze odpuściły. Infeld był znany na całym świecie. Musieli się z nim liczyć.
Dla ówczesnych rządzących ten powrót Infelda to jest niesamowity as w rękawie. Pokazuje, że wielki uczony ze świata anglosaskiego wybiera komunistyczną Polskę. Tu się tu chcę pracować, tutaj chcę rozwijać swoją szkołę i legitymizuje w jakiś sposób ten system, do którego przyjechał. To nie ulega wątpliwości. Jego uczniowie tłumaczą to po latach naiwnością. On sam ma z tym problem. W tej książce, w tych wspomnieniach to wyziera. Zwłaszcza jeśli chodzi o stalinizm, kult jednostki, stalinowskie zbrodnie czy czystki, więzienia. On o tym pisze, nawet trzeba to mu oddać odważnie w tej książce. To rozczarowanie komunistyczną Polską musi w nim być. Tym bardziej, że przyjeżdża do Polski z amerykańską żoną i dwójką dzieci, które znały wcześniej życie wygodne i dostatnie właśnie w Ameryce i w Kanadzie, urodzone w Kanadzie.
W 1964 roku profesor Leopold Infeld podpisuje list 34. To wielki protest polskich intelektualistów przeciwko krępowaniu swobodnej dyskusji. Pod naciskiem władz Infeld swoje nazwisko z listu wycofuje. Umiera 15 stycznia 1968 roku. Nie doczekał marca i nagonki antysemickiej. Po wojnie odwiedził Konin. Był zaskoczony, że miasto urosło dwukrotnie i stało się zagłębiem energetyczno-węglowym. To właśnie w czasie tej wizyty spotkał jedyną swoją uczennicę, która ocalała z Holokaustu. Wypisał jej świadectwo szkolne. W prawym dolnym rogu dokumentu podpisał się jako kierownik szkoły Leopold Infeld.
Więcej jakby Infeld zostawił w innych miastach, w Stanach Zjednoczonych, gdzie wykładał. U nas był to epizod.
Tak, no właściwie tak można powiedzieć. No był to epizod, na pewno ważny epizod w jego życiu, bo tak jak wspominałem, no był młody, wykształcony, dobrze wykształcony, miał perspektywy, miał nadzieję, że się uda. Natomiast no, też w tych wspomnieniach swoich niezbyt ciekawie opowiada o tym okresie, bo jak sam przyznaje, no, chciał o tej nędzy konińskiej zapomnieć. Ale właśnie później opisuje, że jeszcze dwa razy Konin mu się przypominał, bo raz w Londynie, kiedy tam pracował, po jakimś raucie wsiadł do autobusu i wszedł na górę i nagle usłyszał za sobą język polski, odwrócił się, a to był pan Mączka, też Żyd z Konina, który zresztą był w Radzie Nadzorczej szkoły i porozmawiali sobie o tej szkole. On pytał o szkołę, to wtedy pan Mączka mu powiedział, że szkoła nie istnieje już, bo z ponad 200 osób liczba uczniów zaczęła spadać. I w końcu podjęto decyzję, żeby ją zamknąć. No a później jeszcze wraca właśnie w 1963 roku do Konina już bezpośrednio i tutaj spotyka się z tą swoją dawną uczennicą.
I wraca już jako uznany, utytułowany naukowiec i autor wielu publikacji.
Tak, zgadza się. No to już był czas, kiedy też już był dawno zaprzyjaźniony z Einsteinem przecież i wtedy z nim współpracował. Wtedy święcili wspólnie sukcesy. No nie ma co ukrywać, że w szerokim świecie znalazło wiele więcej możliwości niż tutaj.